No dzień dobry, dzień dobry. Joanna Świder tak zacznie dzisiejszy odcinek. Nie golić brody. Takich oczywiście komentarzy było bardzo dużo, było też bardzo dużo. Tak golić, kochani. No nie było pod ostatnim Q&A, w sensie nie, przed ostatnim Q&A 30 tysięcy łapek w górę, więc nie będzie golenia brody. No trudno, a tak naprawdę to w ogóle uf. Moi drodzy, serdecznie zapraszam na kolejne Q&A. Będzie dzisiaj dużo głupot, ale też dużo oczywiście jakichś tam poważniejszych tematów. Jak zawsze czołóweczka, a potem pytania i odpowiedzi. Moi drodzy, moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku vloga w jego odsłonie Q&A-owej, czyli seria pytań różnych od was różnorakich. Jedźmy z koksem, bo jest dużo pytań, czasu mało, w sensie czasu jest tyle, ile potrzeba, ale jedźmy z pytaniami. Justynka S. tak pyta. Bóg postawił na mojej drodze naprawdę fantastycznego mężczyznę, który mimo 27 lat ma naprawdę dojrzałe podejście do życia. Wie ojciec, teraz trudno takiego z inicjatywą i ogarniętego życiowo. To prawda. A z nim naprawdę się chce budować świat. Jedna kwestia nas różni. On jest prawosławny. Wiem, że istnieją tak zwane związki małżeńskie mieszane z prawosławnymi. Ułatwieniem jest to, że mamy udzielane te same sakramenty. Trochę już na ten temat czytałam, ale chciałabym dowiedzieć się czegoś więcej, jak Kościół katolicki podchodzi do takich przypadków. Może ojciec spotkał takie pary? Czy uważa ojciec to za przeszkodę dla związku? Mam również na myśli również ewentualne małżeństwo i wychowanie dzieci w wierze. Justyno, wydaje mi się w ogóle, że już kiedyś chyba trochę o tym mówiłem, w sensie i w ogóle o związkach mieszanych, i też o związkach z ludźmi innego wyznania bądź innej wiary. W tym wypadku odnoszę się konkretnie do tego wypadku, tak? Kiedy mamy do czynienia z osobą, która jest jedna katolikiem, a druga prawosławnym. Więc tak, pierwszą kwestią, jaką trzeba by w ogóle rozważyć, bo tego trochę tutaj jeszcze w tym twoim komentarzu nie ma, to jakby co to jeszcze znaczy, że on jest prawosławny, tak? Bo można być katolikiem, że tak powiem, z nadania, czyli się po prostu urodził jako katolik, no i się jest katolikiem, ale to nie ma nic wspólnego z tym, że naprawdę jesteśmy katolikami. I można być prawosławnym z nadania, czyli urodziłem się jako prawosławny, a to nie ma nic wspólnego z tym, że jestem prawosławny. Ale zakładam taką wersję, że twój wybrany facet z inicjatywą i ogarnięty życiowo, jesteś już 16 długości do przodu przed resztą świata, jest człowiekiem rzeczywiście wierzącym w Pana Jezusa, tak? Więc powiem tak, jeżeli to jest facet, którego uznajesz za rzeczywiście dobrego kandydata na męża, jeżeli jest rzeczywiście dla ciebie kimś, kogo widzisz jako no, partnera twojego na całe życie i chcesz go kochać, chcesz czuć się przez niego kochana, w takim sensie widzisz, że to się dzieje i tak dalej. Jeżeli on jest wierzący, w sensie wierzy w Pana Jezusa, w prawosławiu, ale wierzy w Pana Jezusa, naprawdę go szuka, próbuje z nim być, tak, bierzcie ten ślub, jak najbardziej bierzcie ten ślub. Oczywiście pogadaj z jakimś księdzem, jak dokładnie wyglądają relacje między Kościołem katolickim a prawosławnym, dlatego że w sakramentach jesteśmy podobni, ale nie do końca. W sensie my na przykład akceptujemy sakramenty prawosławne, prawosławni nie za bardzo akceptują sakramenty nasze. Dla nich na przykład człowiek prawosławny, który przystąpi do, nie wiem, komunii świętej w Kościele katolickim, de facto przeszedł na katolicyzm. Więc jakby warto też to zbadać. Więc pogadaj po prostu z kimś kompetentnym, jakby przed tym, gdybyś miała podjąć decyzję o związku małżeńskim. Natomiast ja uważam absolutnie, że wśród chrześcijan, nawet jeżeli się różnią wyznaniami, tak, czyli protestanci, prawosławni, my katolicy i tak dalej, jak najbardziej małżeństwa dobre, szczęśliwe są możliwe. Uważam, że człowiek prawdziwie wierzący będzie miał ogromną trudność w zbudowaniu związku z kimś niewierzącym. Uwaga, nie powiedziałem, że to jest w ogóle niemożliwe, ale uważam, że to jest strasznie trudne, to jest prawie niemożliwe. Natomiast jakby dwie osoby wierzące w Pana Jezusa, nawet jeżeli wierzą trochę inaczej, nawet jeżeli się różnią w pewnych kwestiach, to przy założeniu, że są osobami otwartymi, że szukają Pana Boga, to tak, zbudują jakby dobre małżeństwo. Jasne, że będzie trochę trudności, jasne, że będą konflikty, jasne, że będzie moment też właśnie co z dziećmi, jakby w jaki sposób je wychowywać, ale wierzymy w tego samego Pana Jezusa. Różnimy się w niektórych kwestiach, ale razem Go szukamy. I w ogóle takie małżeństwo może być bardzo pięknym znakiem ekumenizmu. Więc jakby Justynko, jeżeli tylko uważasz tego człowieka za rzeczywistego, dobrego kandydata na męża, bierz go. Bierz go i oczywiście nastawcie się na trudności, ale tak jak w każdym małżeństwie są trudności. I zbudujcie szczęśliwe małżeństwo i bądźcie świadectwem, że można wierzyć w Pana Jezusa, nawet różniąc się wyznaniami, ale razem Go wielbiąc i razem budując prawdziwie chrześcijańskie życie. To byłoby super. Adam K. tak pyta. Ojcze Adamie, jak się wybiera przeora zakonu? Ile trwa kadencja i czy można być przeorem dłużej niż jedną kadencję? Czy chciałbyś zostać przeorem? Pozdrawiam. Adamie. Więc powiem ci z podwórka dominikańskiego, dlatego że w różnych zakonach jest różnie. My, Dominikanie, mamy dosyć wyjątkowo, jak to oczywiście zazwyczaj Dominikanie mają, że tak się tutaj pokornie pochwalę. Mówiąc krótko, w większości zakonów jest tak, że przełożonego mianuje przełożony wyższy, czyli na przykład przełożonego w klasztorze, tak jak mówisz, przeora, mianuje na przykład prowincjał, czyli ten, który rządzi w całym kraju, tam czy w jakiejś prowincji, w zależności od tego, jaka jest prowincja, to on mianuje przełożonego. U Dominikanów, jak to już wam wielokrotnie mówiłem, panuje tak zwany ustrój zasadniczo demokratyczny, czyli wszystkie nasze wybory idą od dołu, czyli przeora wybiera grupa braci, która mieszka w danym klasztorze, czyli na przykład w Łodzi przeora nam nie mianuje ktoś z góry, czyli nasz prowincja mówi ok, u was przeorem będzie ten i ten, tylko my wszyscy bracia z klasztoru w Łodzi zbieramy się i my wybieramy przeora, a jego musi zatwierdzić przełożony z góry. Jeżeli nie ma żadnych jakby konkretnych, ważnych powodów, dlaczego miałby go nie zatwierdzić, to zasadniczo go musi zatwierdzić, no nie, chyba że są jakieś powody, no ważne. Natomiast jakby wybieramy go zawsze jakby my sami. Tak samo działa z prowincjałem, że potem bracia wybierają prowincjała, generała i tak dalej. U nas to idzie od dołu do góry. U nas, u Dominikanów, kadencja trwa 3 lata, czyli wybieramy takiego przeora na 3 lata. Można go potem wybrać drugi raz, czyli może być w danym klasztorze przeorem przez 6 lat. I ewentualnie może być wybrany trzeci raz na jakby jeszcze jedne 3 lata, ale to już się domaga takiego specjalnego zatwierdzenia, czyli jakby to jest dosyć wyjątkowe. Generalnie można być 2 kadencje, czyli 6 lat, potem zmiana, do szeregu się wraca. Chociaż często się zdarza tak, że oczywiście bracia, którzy byli w jednym klasztorze przeorami, potem ich wybierają, jeżeli się sprawdzili, przeorami w innym klasztorze. Więc de facto może być tak, że to jest naprawdę przez długie lata, tylko w różnych domach. Czy ja bym chciał zostać przeorem? Nie, nigdy w życiu. To jest najgorsza rzecz, jaka mogłaby mi się przydarzyć na świecie. I to się też raczej nie wydarzy, dlatego że myślę, że żadni moi bracia, ani ci z Łodzi, ani z jakiegokolwiek innego domu, raczej by chyba nigdy nie wpadli na pomysł, żeby mnie wybrać przeorem, bo ja się w ogóle tego nie nadaję. Ja absolutnie nie potrafię być przełożonym i w ogóle to jest zła rzecz dla mnie, myślę. Jakby nie mam takich zdolności, nie mam takich talentów. Myślę, że Pan Bóg by tego też nie chciał. Jeżeli zdecyduje inaczej, niech zdecyduje, ale u nas zawsze można nie zgodzić, więc ja nawias oczywiście mówię nie. Oczywiście mogą mnie zmusić rozkazem formalnym, ale myślę, że jak się mówi nie, to nikt by tego nie zrobił. Więc raczej nigdy tak się nie wydarzy, że będę przeorem i chwała Bogu, bo to by nie była dobra rzecz. Ani dla Kościoła, ani dla świata, ani w ogóle dla wszechświata, dla w ogóle bytu. To byłaby zła rzecz. No, więc tak, jeżeli chodzi o przeora. Natalka Świgoń. Ojcze Adamie, panie mnisiu, mam 12 lat. Od niedawna śledzę księdza na YouTubie i już mi ksiądz pomógł. Moi rodzice się rozstali, gdy byłam bardzo mała, lecz nadal nie mogę zrozumieć, czemu to zrobili. Mieszkam z mamą, która wierzy w Pana Boga, ale tata i dziadkowie, jego rodzice są ateistami. W szkole jestem obgadywana. Próbuję znajdować wsparcie u Boga i myślę, że dzięki ojcu je znalazłam. Co mam jeszcze zrobić, by być jeszcze szczęśliwsza? Proszę o pomoc, pozdrawiam gorąco, Natalka. Natalko, kochana. Po pierwsze, bardzo ci dziękuję za komentarz i strasznie się cieszę, że oglądasz czasem Langustę. Nie oglądaj za dużo, bo są ciekawsze rzeczy do robienia w życiu, ale jeżeli to ci czymś pomaga, to się bardzo cieszę. Natalko, no tak, spotkały cię dosyć trudne doświadczenia, bo to jest strasznie niefajne i strasznie trudne, kiedy rodzice się rozstają. Piszesz, że nie możesz tego zrozumieć. Natalko, myślę, że im więcej będziesz miała lat, tym bardziej będziesz to rozumiała. To nie znaczy, że się z tym godziła, bo z takimi rzeczami nie trzeba i nie powinno się godzić. No nie potrafili zbudować dobrego związku. Nie wiem dlaczego, nie znam twoich rodziców, więc nie mam pojęcia, dlaczego tak się stało. No po prostu nie udało im się. Z winy jednego, dwojga, czasem to jest po dwóch stronach rozłożona wina i tak dalej. Nawet to nie chodzi o to, żeby teraz sobie mówić o winie. Natalko, co masz zrobić? Próbuj kochać mamę i tatę najbardziej jak się da. Próbuj kochać mamę, z którą mieszkasz, najbardziej jak się da, pomagać jej we wszystkim i być z nią. Próbuj kochać tatę najbardziej jak się da, tam gdzie masz z nim kontakt, mam nadzieję, że masz jak najczęstszy, jeżeli to jest oczywiście dobre. Po prostu kochaj swoich rodziców tak jak potrafisz. Natomiast strasznie się cieszę, że szukasz Pana Boga i że odnajdujesz u Niego wsparcie, tego szukaj. Natalko, jeżeli to możliwe, nie wiem skąd jesteś, nie wiem gdzie jesteś, poszukaj na przykład jakiejś dobrej wspólnoty młodzieżowej, takiej, żeby być wśród młodych ludzi, wierzących, dobrych, fajnych ludzi, którzy Ci pomogą też jak będzie Ci trudno, żebyś miała fajnych przyjaciół. Warto też szukać wsparcia u mądrych ludzi. Jeżeli masz jakiegoś mądrego księdza, jakiegoś mądrego nauczyciela, kogoś takiego z autorytetem dla Ciebie, to szukaj też wsparcia u niego, w sensie pytaj go o radę jakby w różnych trudnych sytuacjach. Natomiast, Natalko, jeżeli tylko będziesz słońce z Panem Bogiem, jeżeli będziesz chciała dobrze robić w życiu, jeżeli będziesz kochać ludzi, to będziesz szczęśliwa. Pan Bóg ci we wszystkim pomoże, Natalko. Strasznie chciałbym ci więcej pomóc, ale tak trudno, kiedy nie znam twojej historii tak dokładnie. Natomiast po prostu strasznie mnie ujął twój komentarz. I chciałem ci tylko po prostu powiedzieć, że bardzo cię wspieram, bardzo się za ciebie modlę i bardzo ci błogosławię i bardzo będę Pana Boga prosił, a wiem, że On zawsze wysłuchuje naszych próśb, żeby twoje życie prowadził dalej, żebyś mimo tych trudnych doświadczeń, żebyś wyrosła na fantastyczną kobietę, robiącą świetne rzeczy. Mam nadzieję, że tak się w twoim życiu wydarzy. Pan Bóg będzie zawsze po twojej stronie. Ty z Nim współpracuj i wtedy będzie naprawdę dobrze. Wielkie rzeczy są przed tobą, Natalka. Wielkie rzeczy są przed tobą. Tak jak przed każdym człowiekiem, tylko musimy chcieć je wykorzystać. Szukaj dobrych ludzi, kochaj i bądź blisko Pana Boga. I w ten sposób będziesz szczęśliwa. Dziękuję za twój komentarz. Konrad Gronowski, 666 tysięcy dusz. Największa parafia na celuśkim świecie ever. To prawda. Kochani, wracam do tego tematu, który już poruszyłem w tym Q&A po przedostatnim, gdzie mówiłem, że mam właśnie 666 tysięcy subskrypcji, to są szatańskie znaki, langusta schodzi na dno i tak dalej. Dlaczego to powtarzam? Bo. Kochani, mówiłem to już na wielu rekolekcjach i w ogóle to powtarzałem już wielokrotnie, ale to ciągle wraca. Kochani, to są te wszystkie katolickie zabobony, gdzie my się boimy liczb, boimy się jakiejś rzeczywistości. Kochani, nic, co złe, nie może wejść z zewnątrz w serce człowieka i go skrzywdzić, zmienić, zranić, doprowadzić do zła bez zgody tego człowieka. Kochani, po pierwsze liczba 666 nie jest liczbą szatańską. To już wam tłumaczyłem tysiące razy. To jest to słynne zdanie z Apokalipsy, gdzie katolik czytał, nie doczytał, bo się wystraszył. Tak jest napisane, że otworzyła się czeluść i z czeluści wyszła bestia, a jej imię było 666. Wiem, już się pojawią komentarze, proszę ojca, proszę sobie nie robić jaj z szatana i tak dalej. To są poważne sprawy. Nie są. Otóż największą bronią przeciwko szatanowi jest właśnie poczucie humoru. Bo szatan go w ogóle nie ma. Przy Panu Jezusie szatan jest nikim. Oczywiście, że ja i szatan, to w ogóle bym zwiewał, gdzie pieprz rośnie, bo ja nie mam żadnych szans przy nim, ale przy Panu Jezusie to on może skoczyć. Przepraszam, ale właśnie trzeba z niego żartować i trzeba się śmiać, bo on tego nie cierpi, to po pierwsze, a po drugie to mu odbiera broń, dlatego że on działa przez strach. Nie, kochani, w Apokalipsie jest napisane, że wyszła bestia i otworzyła się czeluść, wyszła bestia, jej imię było 666, a bestią był człowiek. Kochani, oczywiście, że to jest liczba niefajna, w takim sensie symbolizuje człowieka totalnie zdeprawowanego, człowieka, który jest poddany działaniu bestii, to jest jasne, ale to jest liczba człowieka, nie liczba szatana. To jest liczba nas, takich, którzy się poddaliśmy złu. Jak się jej nie bać? Nie poddawać się złu. Po prostu. Natomiast, kochani, tych wszystkich właśnie takich zabobonów, tak, że nie wolno chodzić, jeszcze o tym mówiłem tysiące razy, a tak jeszcze tylko wspomnę, tak, do sklepu Lewiatan, że nie wolno dotknąć Harry'ego Pottera i tak dalej, i tak dalej. Kochani, to jest zabobonna wiara. Nic, co złe, nie może wejść w serce człowieka bez jego zgody. Nie może go skrzywdzić, jeżeli on tego nie chce, że on jest Panem Jezusem. To, co złe, wychodzi z serca człowieka, jak mówi Pan Jezus. To z twojej zgody, z twojej woli, z twojego przyznania się do zła, z twojej przynależności do zła się rodzi zło. I to, że są oczywiście jakieś rzeczy nacechowane w zły sposób, niech sobie będą. Jeżeli jestem z Panem Jezusem, nic mi nie grozi. Więc bardzo się cieszę, że mamy największą parafię na świecie, na caluśkim wszechświecie ever, 666 tysięcy dusz. Teraz trochę więcej już jest, bo już jest chyba 671 tysięcy, więc trochę nam się ta liczba popsuła i bardzo dobrze, bo chodzi o to, żeby parafia rosła. Więc wszystkich moich parafian bardzo serdecznie pozdrawiam, ale to jeszcze nie koniec. Ważne pytanie. Lara M. tak pyta. Mam 17 lat i odkąd pamiętam, zachowywałam się agresywnie wobec członków mojej rodziny, krzyczałam, biłam, groziłam i w ogóle nie umiałam ich szanować. Zawsze mówiłam ten grzech na spowiedzi. Ostatnio poszłam do psychiatry i okazało się, że mam zaburzenia lękowe. Dostałam leki i przestałam być agresywna. Czy to oznacza, że dostałam tabletki na mój najgorszy grzech? Tak po prostu? Co o tym sądzisz? Czy to, że moją agresję można leczyć, oznacza, że jest chorobą, czyli mój grzech nie był ciężki, czy po prostu źle mi działały substancje w mózgu? Laro, to jest w ogóle dosyć skomplikowana sytuacja, w takim sensie niejednoznaczna, dlatego że tu może być bardzo wiele poziomów, bardzo wiele różnych jakby wariantów tej rzeczywistości, ale generalnie, żeby wystąpił grzech, to grzech musi mieć w sobie różne znamiona, a tym bardziej grzech ciężki. Jak pamiętacie, jeżeli oglądaliście może jakiś elementarz, tak, o grzechach, grzech ciężki szczególnie potrzebuje totalnej zgody woli, potrzebuje świadomości zła. Jakby to musi być coś, o czym ty decydujesz, tak? Jeżeli coś jest wynikiem choroby, jest wynikiem na przykład jakiegoś zaburzenia lękowego, jest wynikiem nerwicy, jest wynikiem, nie wiem, czegoś, co ci odbiera w pewnym sensie trochę wolność. Nawet nie całkowicie, tylko ją ogranicza w jakiś sposób, tak? To przestaje być na pewno grzech ciężki. Natomiast ważne jest to, co się z tym robi. Czyli na przykład, jeżeli rzeczywiście człowiek widzi w sobie różne agresywne zachowania, nad którymi nie panuje, tak? Nie potrafi sobie powiedzieć nie, tylko po prostu jest agresywny. To tutaj jest pytanie, co zrobił, żeby coś z tym zrobić. Czyli na przykład właśnie, tak jak ty, czy poszedł do lekarza, czy podjął terapię, czy poszukał sposobów na to, jak sobie z tym poradzić. Tutaj jedno zastrzeżenie. Laro, to, że dostałaś leki, oczywiście super. W takim sensie rzeczywiście bardzo często potrzeba lekami coś unormować, ale tak jak mówisz, jeżeli masz zaburzenia lękowe, to ich rozwiązanie nie polega tylko na tym, że weźmiesz leki. Nie? Leki mogą oczywiście pomóc w takim ograniczeniu skutków tego, natomiast trzeba by przejść terapię, skąd one się wzięły. Czyli co się w tobie dzieje? Bo chodzi o to, żeby generalnie z leków również zrezygnować, po to, żeby naprawić sobie te zaburzenia lękowe. I tu jest właśnie to pytanie. Czy robisz to, co trzeba, żeby sobie tutaj pomóc, żeby sobie z tym poradzić? I jeżeli nie robisz tego, co trzeba, tak, to wtedy ta twoja agresja, wtedy to twoje zachowanie takie albo inne może być grzechem, ale nie ono samo w sobie. Mam nadzieję, że rozumiesz, tak? Czyli jakby to, że właśnie różne zaburzenia lękowe wywoływały w tobie agresję, tak, to nie było grzechem. Natomiast to, co ty z tym robisz, czy chcesz sobie w tym pomóc, to może być twoim grzechem albo nie, jeżeli coś z tym robisz. To jest tak jak, no, przez takie proste przykłady, tak jak alkoholizm. Znaczy człowiek, który wszedł w alkohol, jest już alkoholikiem. No to różne jego zachowania alkoholowe już są poza jego wolą. I wtedy one przestają być grzechem ciężkim. Natomiast to, czy on spróbuje poszukać pomocy, to jest jego decyzją, tak? I czasem trzeba go oczywiście do tego może i zmusić, ale on oczywiście tak musi chcieć, tak? I tutaj rzeczywiście wtedy jest sprawa jego wolności, grzechu, niegrzechu i tak dalej. Koniecznie, żeby był grzech, potrzeba zgody naszej woli. Więc jeżeli robimy coś bez naszej woli albo z ograniczoną wolą, to zmienia się, że tak powiem, kwalifikacja tego grzechu, tak? Generalnie chodzi o to, czy szukamy pomocy i czy próbujemy sobie pomóc w tych sytuacjach, w których jesteśmy, a bardzo często sami nie jesteśmy sobie w stanie pomóc i potrzebujemy pomocy z zewnątrz. Ale to w ogóle bardzo, bardzo ważne pytanie. Laro, kibicuję ci bardzo i będę się modlił, żebyś wyszła z tych stanów lękowych. Najlepsza jest metoda na to. Ona się nazywa Pan Jezus. Pan Jezus. Miłość Pana Jezusa usuwa wszelki lęk. Więc im bliżej będziesz z Panem Jezusem, to nie znaczy, że nie, tak jak mówię, że nie potrzebujesz, możliwe, że na przykład terapii, bardzo możliwe, że potrzebujesz jako środka pomocy, ale potrzebujesz też Pana Jezusa i On cię z lęków wyprowadzi. Jest to jeszcze jedna rzecz, kochani. Bo to jest taka, myślę, też czasem plaga właśnie, to też odnośnie tego poprzedniego pytania, tego 666. Że czasem są dzieci, które się zachowują w taki bardzo zły sposób, nie wiadomo z jakiego powodu, tak? I często rodzice, że takie dziecko prowadzą do księdza, żeby on je uwolnił od zła. Kochani, to, że może się wydarzyć w ogóle taka sytuacja, że rzeczywiście jakieś zachowanie agresywne może mieć coś wspólnego z jakimś działaniem zła, tak, to się może wydarzyć. Ale kochani, to jest sytuacja naprawdę ostateczna i jakby taka, którą powinniśmy brać jako ostatnią w ogóle w myśleniu. Kiedy dziecko ma jakieś problemy lękowe, agresywne i tak dalej, to trzeba najpierw poszukać pomocy, że tak powiem, naturalnie, bo to są zazwyczaj w 99% albo jakieś zaburzenia lękowe, albo jakieś zaburzenia wynikłe z sytuacji rodzinnej, albo z jego kondycji psychofizycznej i tak dalej, i tak dalej. I dopiero na samym końcu, kiedy wszystko inne zostanie wyeliminowane, w takim sensie powiedzą lekarze, nie, wszystko jest w porządku, nie wiadomo skąd się to bierze, ale nie w takim sensie, że poczytałam w internecie i w ten sposób wiem, nie, tylko naprawdę dziecko przeszło jakąś terapię, próbowaliśmy mu pomóc i tak dalej. I rzeczywiście na samym końcu może się okazać, że to jest coś duchowego, kochani, ale to są sytuacje tak rzadkie, że to się w ogóle, mówię, nie chodzi mi o to, że to się nie może zdarzyć, ale to się zdarza naprawdę bardzo rzadko. Natomiast zazwyczaj to są sprawy medyczno-psychiczne po prostu. I trzeba tutaj szukać pomocy. I kochani, my mamy taką tendencję w Kościele, żeby to wszystko na złego ducha zwalić. Nie, w takim sensie, że wszystko to pochodzi od złego ducha, bo zły duch jest jakby źródłem wszelkiego zła, no to jest jasne. Ale jakby nie w tym sensie, że trzeba teraz uwalniać to dziecko od czegoś. Można takiemu dziecku po prostu znacznie większą krzywdę wyrządzić, niż mu pomóc. No to tyle. Joanna Żywiec-Ruczyńska. Jestem nauczycielką i prowadzę online lekcje na kanale głosowym dla swoich uczniów technikum. I na koniec zawsze mówię dziękuję, do usłyszenia. A mój 5-letni synek Franio na głos, tak żeby go słyszeli, z Bogiem, pa! Bo ogląda ze mną wstawaki i uwielbia nową czołówkę. Joasiu, czytam ten komentarz tylko, bo to strasznie fajne jest. Bo wyobrażam sobie to, tak? Siedzą jacyś uczniowie tak na lekcjach w technikum. Były jakieś tam poważne może te zajęcia, tak? Pani nauczyciel próbowała ich tam czegoś uczyć. i na końcu jakiś malec się drze z Bogiem, pa! Uważam to super w ogóle. Więc Jasiu, bardzo dziękuję za ten komentarz. Jeszcze jeden, taki może nieznaczący, ale bardzo mnie rozbawił. Justyna Szulta zadaje najpierw pytanie. A tak w nawiązaniu do mnicha, bo było w odcinku Q&A o mnisiu. Jak odmienić liczbie mnogiej ten cichy mnich? I potem Justyna sama sobie odpowiada. Cisi mnisi. Więc bardzo by się nadał cisi mnisi. Aczkolwiek ja kiedy zobaczyłem to pytanie, jak odmienić liczbę mnogiej ten cichy mnich, to mi się odmieniło te ciche mnichy. Ale może być cisi mnisi, te ciche mnichy. W ogóle dosyć takie to jest ciekawe, nie? Język polski, trudny język. Tomosowa. Ojcze Adamie. Jak to jest ze spełnieniem woli osoby odchodzącej? Na przykład mój tata bardzo chciałby, żebym zamieszkał po jego śmierci w rodzinnym domu, a ja mam trochę inne plany. Lecz nie czuję się z tym na 100% dobrze. Co powinienem zrobić? PS, dzięki ojcu wróciłem do spowiedzi po 5 latach. Tomo, dzięki w ogóle. Kochani, przepraszam, tylko to tak tylko na marginesie tego pytania. Tomo, rozumiem, że chyba jesteś Tomek, przypuszczam. To jest w ogóle najpiękniejszy owoc, jaki może być, kochani. Prowadzę kanał YouTube'owy w jednym celu, żeby ktoś, na przykład to nie był u spowiedzi 5 lat, po obejrzeniu różnych filmów poszedł do spowiedzi po 5 latach. I dla mnie to jest wystarczający powód, że to co robię to jest dobre, jeżeli ktoś nie był u spowiedzi i poszedł do spowiedzi. Nie mam więcej pytań. Natomiast odnośnie twojego pytania, Tomku, jeżeli masz na imię Tomek, bo masz na imię inaczej, Tomo, więc Tomosowa, nie powinieneś spełniać woli swojego ojca. To niestety, kochani, jest takie ogromne nadużycie. Ja nie chcę, broń Boże, oceniać twojego taty, natomiast to jest takie nadużycie wśród czasem wielu ludzi, którzy jakby chcą, no właśnie, dysponować życiem swoich dzieci, tak? Nawet po śmierci, nie? Co to jest w ogóle? Ja rozumiem pragnienie, że nie wiem, był jakiś piękny dom, ojciec z nim mieszkał przez całe życie i potem chce, żeby ten dom się nie zmarnował. Rozumiem to wszystko. Ale nie wolno w żaden sposób narzucać swoim dzieciom, nie wiem, że mają gdzieś mieszkać, mają coś zrobić i to jest wypełnianie woli zmarłego. Nie, takiej woli zmarłego, kochani, nie wypełniamy. Absolutnie nie. Bycie dobrym rodzicem, prawdziwym rodzicem, mówię, broń Boże, Tomku, nie chcę twojego taty osądzać. Pan Bóg zna jego serce, nie ja. Ale bycie dobrym rodzicem polega na tym, żeby stwarzać swoim dzieciom przestrzeń do samodzielności, tak? I to, że można im różne rzeczy proponować, to jasne, można chcieć, żeby robiły takie albo inne rzeczy, można mieć takie pragnienia, to jasne, ale nie wolno ich w żaden sposób ograniczać. A takie życzenie jeszcze na łożu śmierci, które wiadomo, że wywoła pewnego rodzaju taki nacisk, tak? No bo jak to nie spełnić życzenia rodzica, nie? Szczególnie jeżeli się go jeszcze bardzo kochało, nie? Że tata chciał, żebym ja robił to i to. No to chciał, ale ty nie jesteś twoim tatą. Tomku, nie. Nie musisz spełniać tego życzenia twojego taty, nie ma w tym nic złego, nie powinieneś mieć żadnych wyrzutów sumienia, no nie, po prostu nie. Wiedz życie szczęśliwe i dobre i takie, żeby ono było piękne. To będzie najlepsze, co możesz zrobić, żeby spełnić pragnienie twojego ojca, jak przypuszczam, który chciałby, żebyś był szczęśliwy. Nic więcej nie potrzeba. Chomik na sterydach. Co to w ogóle za nick jest? Ojcze, najpierw mleko czy płatki? No przecież wiadoma sprawa, że najpierw płatki. Najpierw płatki, potem do płatków się dolewa mleko. A w ogóle to, bo strasznie mi się smak zrobił, kiedy poczytałem ten komentarz. Bardzo to nie jadłem. Coś, co lubię w ogóle, bo ja wiecie, jak ja najbardziej lubię? Najbardziej lubię takie zwykłe, takie kukurydziane płatki, nie jakieś tam te Choco Sroco, czy coś tam, jakieś tam, nie wiem, kule miodowe, czy inne dziwadła cynamonowe, jak to można jeść w ogóle? Nie. Takie zwykłe kukurydziane, nie? Takie najprostsze, cornflaki takie, zalane tylko takim tłustym, takim przynajmniej 3%, nie? Takim tłustym mlekiem, zimnym, ale potem zostawić, żeby tak stało z 20 minut, czyli żeby te płatki tak rozmokły. Tak, żeby wręcz się zrobiła taka breja taka, nie? I potem tą brejkę taką jeść. O, jakie to, takiego mam smaka teraz, tylko nie mam, kurde, przy sobie. Ale może sobie kupię, może pójdę i sobie kupię. Takie bym zjadł, takie płateczki, takie, no. Więc płatki zimne, tłuste mleko zostawić, żeby rozciaplały się i żeby się zrobiła brejka i potem brejkę. Smacznego. Ja wiem, że właśnie po takich pytaniach ludzie mówią, ten już tak jest jakiś dziwny, nie? No ale co zrobić, no jestem jaki jestem. Renia Lech tak pyta. 3 pytania. Więc będę je tak tutaj może na raty robił. Pierwsze pytanie, takie poważniejsze. Pan Jezus wisząc na krzyżu powiedział do jednego z łotrów: jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. A podczas wyznawania naszej wiary mówimy, że Pan Jezus zmarł, wstąpił do piekieł i trzeciego dnia zmartwychwstał. Czyli, że dopiero trzeciego dnia wstąpił do nieba, tak? Nie. Czy jak to jest? Może nieprawidłowo te kwestie rozumiem i może wychodzę w tej chwili na kompletną idiotkę, ale naprawdę nie rozumiem. Nie, Reniu, nie wychodzę na żadną idiotkę. Po pierwsze, Pan Jezus do nieba to wstąpił nie jakby w dniu zmartwychwstania, tylko wstąpił do nieba dopiero, kiedy było w niebo wstąpienie, czyli 40 dni po zmartwychwstaniu. Aczkolwiek, też mówi bardzo ciekawą rzecz, kiedy spotyka, kogo to? Maria Magdalena chyba, tak? Czy kobietę w ogóle spotyka? Gdzie mówi, jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, nie? Mówi, nie dotykajcie mnie, bo jeszcze tam nie byłem. To jest ważne pytanie, dlatego też, że pojawiły się takie pytania. One mnie bardzo zaciekawiły. To były inne pytania, już nie będę ich przytaczał. W sensie czytał. Gdzie ktoś pyta na przykład, a co z Eliaszem? Skoro Pan Jezus dopiero otworzył niebo, tak? I wcześniej wszyscy ludzie byli w Szeolu, to gdzie wstąpił Eliasz? W sensie Eliasz, tam było w tym komentarzu napisane, bo bardzo mi się podobało, czy wparował na pełnej petardzie do Szeolu jako właśnie, nie wiem, nieumarty? To jest ciekawe pytanie i szczerze mówiąc, nie do końca mamy na to odpowiedź. Natomiast, jakby o co chodzi, koni, to jest ważne. Pamiętajcie, że rzeczywistość Pana Boga to jest rzeczywistość poza czasem, kochani. I dla Pana Jezusa to słowo, dziś będziesz ze mną w raju, jakby mówi o tym, że jakby dla Niego nie ma wczoraj, dziś i jutro. Dla Niego jest zawsze teraz. Bóg jest wiecznym teraz. I kochani, na przykład są takie tłumaczenia teologiczne, one są dla nas trochę niezrozumiałe, bo żyjemy w czasie. Na przykład, że jakby mocą zasług chrystusowych, czyli czymś, co się stało później, wydarzyło się coś, co się stało wcześniej. Na przykład, weźcie pod uwagę taką rzecz, jak na przykład niepokalane poczęcie Najświętszej Marii Panny, tak? Czyli to, że Maria została poczęta bez jakby zmazy grzechu pierworodnego. Kościół mówi, że tak się stało na mocy zasług Pana Jezusa. Czyli coś, co On zrobił kilkadziesiąt lat później, odniosło swój skutek kilkadziesiąt lat wcześniej. Rozumiecie, nie? Nie rozumiecie, ja też tego nie rozumiem. A to właśnie chodzi o to, że dla Boga nie ma czasu, więc dla Boga, kochani, jest cały czas przed stworzeniem świata. Jeszcze w ogóle świat nie zaistniał, to jest dla Niego teraz. Dla Boga jest teraz, kiedy jesteśmy dzisiaj, kiedy ja do Was gadam. I to jest inne, kiedy do Was gadam, kiedy to nagrywam, a inne, kiedy to oglądacie. I dla Boga już jest dawno po końcu świata. Ktoś to rozumie? Nikt tego nie rozumie, bo jak to rozumieć w ogóle? Tego się nie da rozumieć, nie? Więc kochani, dokładnie o to chodzi, że jak można powiedzieć, że Eliasz, który żył blisko z Bogiem, wstąpił do nieba w tym czasie, który był już po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, mimo że to się wydarzyło kilkaset lat wcześniej, bo mocą zmartwychwstania Pana Jezusa to było już możliwe wcześniej. Tak? Okej. Okay. Ja rozumiem, tak. Niektórzy mówicie, aha, okej, okay, to może idźmy do tego pytania. Też tak myślę. Nie chodzi o to, że po prostu mamy ten problem, że my jesteśmy w czasie, a Bóg jest poza czasem. I to nam po prostu to totalnie nie pozwala zrozumieć, o co to się dzieje w ogóle tam. Drugie pytanie od Reni. Takie mniej poważne. Mianowicie, czy Pan Bóg ma poczucie humoru? Zdarzają się czasem w moim życiu takie sytuacje, w których totalnie odczuwam działanie Boga i są one nie tyle niosące radość, co wręcz zabawne. Stąd takie pytanie. Reni, oczywiście, że Pan Bóg ma poczucie humoru. Ma najlepsze poczucie humoru w całym wszechświecie, bo On wymyślił poczucie humoru. Jest taki mój vlog. Nie pamiętam dokładnie tytułu. A może właśnie jest taki, czy Pan Bóg ma poczucie humoru, taki właśnie o radości Boga. Zajrzyj sobie do vlogów wcześniejszych, znajdziesz taki tytuł. Jak mi się potem uda w montażu nie zapomnieć, to ja to gdzieś wstawię, a jak nie wstawiłem, to że zapomniałem. Ale sobie znajdziesz, gdzie jest taki vlog. Oczywiście, że Pan Bóg ma poczucie humoru i to przepiękne. W moim życiu są jaja po prostu od rana do wieczora. To, że ja w ogóle istnieję, to jest w ogóle jedno wielkie jajo. Trzecie, a to, że w ogóle ja to do Was gadam i że jestem księdzem, to w ogóle jest dopiero żart. Czy grzechem jest prowadzenie z kimś rozmowy w taki zabawny sposób z podtekstami, wiadomo jakimi, aha, czyli oczywiście bez żadnych sprośności czy wulgaryzmów, ale właśnie taki zabawny sposób. To jest dosyć taki grząski temat, bo powiedziałbym tak, rozróżniłbym to w małżeństwie i przed małżeństwem, po pierwsze, bo w małżeństwie to rzeczywiście mało tu niebezpieczeństw by było. Oczywiście, jeżeli miałoby to być takie po prostu uprzedmiotowienie małżonka tylko na bazie seksualnej, ale jak piszesz bez wulgaryzmów, bez sprośności, tylko po prostu flirtuję z moją żoną i trochę ją właśnie pod tekstami próbuję, że tak powiem, przygotować na to, że bardzo jej pragnę, również cieleśnie. Piękna sprawa, w ogóle absolutnie super. Takie fajne flirty, myślę, między mężem i żoną, szczególnie po wielu latach małżeństwa, nie? Kiedy wszystko niby zgasło, a tam na pewno nie zgasło, tylko dalej potrafią właśnie się nawzajem pociągać. Bardzo piękna sprawa. Natomiast co innego, myślę, kiedy chodzi o takim coś, że właśnie nie jestem z kimś w związku, może nawet próbuję być z kimś w związku, no i coś tam po cichu tu próbujemy, nie? Kochani, tutaj jest proste, jakby myślę, czy proste. Czasem to może być skomplikowane, ale jakby metoda jest prosta. Owoce. Czyli jeżeli taki flirt, tak jak mówisz, bez wulgaryzmów, bez jakichś po prostu sprośnych rzeczy, tylko taki no lekko pobudzający, tak? No pytanie, do czego on prowadzi, nie? Jeżeli on ma wzbudzać, ma w nas wzbudzać pragnienie seksualne, które w ogóle samo w sobie jest dobre, tak? Tylko że ono w tym czasie przedmałżeńskim nie powinno być spełniane jeszcze, tak? To pytanie, po co? Pytanie, do czego ma to prowadzić? Po czym innym jest flirt w takim sensie zachęcanie swoją osobą do bycia z drugą osobą, a co innego właśnie zachęcanie na tym poziomie tylko cielesnym, tak? Więc tu bym uważał, jakby na tym gruncie nie małżeńskim to byłoby dosyć rzeczywiście grząskie i tam mogłoby się z tego pojawić po prostu niedobry owoc, tak? Taki, że po prostu no, pojawia się pożądanie, jest rozbudzane pożądanie, które nie powinno być jeszcze rozbudzane. Mówię, nie chodzi o to, że ono jest samo w sobie złe, tylko ono ma mieć jakby swoje spełnienie w małżeństwie. Więc pytanie jest, po co je wcześniej rozbudzać, tak? To jest ten tekst z Pieśni nad Pieśniami. Nie rozbudzajcie mojej umiłowanej, nie budźcie jej, póki nie zechce sama, nie? Czyli dopóki nie wejdziemy w związek małżeński. Dziękuję za ewentualną odpowiedź i pozdrawiam cię, Myniśku. Proszę bardzo. Będzie długi odcinek. Paulina Wiśniewska. Witam pana Mnisia. Widzę, że wszyscy się do tego Mnisia teraz przyczepili. I od razu przechodząc do rzeczy. W kościele raczej 90% nas uczą, że jedynymi drogami życia dorosłego to albo pójście w powołanie, albo małżeństwo. Nie uczą tak. Paulinko, co do wypadku, kiedy uważam, że słuszną drogą jest dla mnie poświęcenie się pracy i co jakiś czas wyjazd na misję. Takie mam przynajmniej plany. Czy w takim wypadku powinnam je zmienić? Z góry dziękuję za odpowiedź. Paulinko, w kościele mamy 3 rodzaje powołania, nie 2. I wydaje mi się, że kościół naprawdę dosyć często naucza, że są 3. Ja wiadomo, mogą być jacyś księża, to że mówię inaczej. Ale nie, w kościele są 3 rodzaje jakby dróg przez życie, tak? Albo droga rzeczywiście jakby służby Bożej w takim sensie duchownym, albo droga małżeńska, albo droga bycie niezamężnym, co nie? Czyli bycie... Ja nie lubię słowa samotny, bo to nie jest samotność. Chodzi mi o bycie nie w związku. Tylko ta trzecia droga, zresztą tak jak każda inna, nie? Ona musi mieć jakby ważne pytanie o cel. Bo jeżeli celem jest tylko i wyłącznie mój... Jak to powiedzieć? Moje dobre samopoczucie, tak, bo jest mi dobrze samemu. A celem nie jest miłość. A tak jak piszesz, tak, jeżeli twoim celem będzie to, że chcesz rzeczywiście robić jakieś piękne rzeczy, jednocześnie na misję chcesz jechać, albo realizować się zawodowo, ale nie tylko po to, żeby się realizować, tylko żeby dzięki temu pomagać ludziom, światu, to tak, oczywiście, że drogą może być bycie samemu. Ja w ogóle uważam, że to jest jedna z najpiękniejszych dróg, naprawdę. Tylko mówię, jakby wyznacznik jest taki, jak w każdym innym powołaniu. Bycie księdzem, jeżeli ma nikomu nie służyć, jest do chrzanu. Bycie w małżeństwie, jeżeli ma nie służyć służeniu tej drugiej osobie, jest do chrzanu. Bycie samemu, jeżeli to ma nie służyć innym, jest do chrzanu. Więc tak jak zawsze chodzi o miłość. Jeżeli chodzi ci o miłość, piękna sprawa. Przemek Pasieczny. Mam pytanie dotyczące jedzonego. Wiadomo, że musiało być takie pytanie. Jakie danie kuchni polskiej ojciec lubi najbardziej? Kuchni polskiej. Więc kuchni polskiej najbardziej lubię bigos. Już o tym mówiłem chyba wielokrotnie. Ale tak bym znowu, tak jak o tych płatkach wcześniej mówiłem, tak bym zjadł takiego bigosiku, takiego jak moja mama robiła. Moja mama robiła taki bigos, znaczy robi. Taki bigos, że tam były zawsze, oczywiście wołowinka była i była kiełbaska taka, najpierw taka fajna, taka przepieczona i potem wrzucona. Taką najbardziej lubię, że jest i wołowinka, i kiełbaska. Nie lubię tych wszystkich bigosów z jakimiś grzybami, znaczy no zjem, nie, to że nie zjem. Albo najgorsze są te bigosy z tym, ze śliwką. Jak można bigos ze śliwką w ogóle jeść? Ale taki bigosi, taki z dużą ilością kiełbaski i mięczka, o, to bym zjadł. Kacper Kukawka. No słuchajcie, nie mogę się powstrzymać. Co się stanie, gdy Oreo dam wampirowi? Może przyznać, że jak to przeczytałem, pomyślałem sobie, co to jest za człowiek i w ogóle co to jest za pytanie? Okazało się, że to nie jest w ogóle wzięte, że tak powiem, z czapy, tylko kilka lat temu była taka reklama, okazuje się, Oreo, bo wklepałem w Google, tak? Co się stanie, gdy Oreo dam wampirowi, z taką fajną piosenką?
Co się stanie, gdy Oreo dam wampirowi?
Gdzie się dawało Oreo wampirowi? I potem się okazało, że ktoś to zgłosił do Krajowej Rady Radiofonii tam i czegoś tam, telewizji, że czegoś tam, że to jest w ogóle zachęcanie dzieci do nekrofilii. O. Nie wiem, czy to był ktoś... Może nieważne. Odpowiedziała firma, bardzo pięknie odpowiedziała, że to jest właśnie o tym, że jak wampir zje Oreo, to przestaje pić krew, a pije mleko. Bo o tym jest ta reklama, że jakby Oreo go zmieniło, że już nie pił krwi, tylko pił mleko i stał się dobrym wampirem. Wiem, zaraz będą głosy oczywiście, ale nie wolno o wampirach, bo to jest takie... O ludzie, no bez przesady, tak? Ja nie lubię Oreo w ogóle, nie jestem fanem Oreo, ale jeżeli Oreo by sprawiało, że ludzie nie będą nawzajem pili swojej krwi, wiecie, o co mi chodzi? Nie chodzi mi o wampiry, tylko o to, że my życie z siebie wysysamy, a będziemy po prostu pili mleko, to jedzmy Oreo, chociaż ja Oreo jakoś nie bardzo mi podchodzi. No, to tyle. Gabriela K. Księże Adamie, mam pytanie, no ale kto nie ma? Co zrobić z grzechami dzieciństwa? Mówić czy nie mówić przy spowiedzi, jak to jest z tym, zwłaszcza jeśli było, nie było kogoś w domu, kto wiarę pomógłby dobrze rozwijać i było jak było. Bóg zapłać. Gabrielo, mówiłem chyba o tym już w którymś elementarzu odnośnie spowiedzi. Jeżeli nigdy nie wyznawałeś jakichś rzeczy, które ci się na sumieniu jakby łożą jako grzechy z dzieciństwa, to bardzo warto. Albo warto zrobić jakąś taką spowiedź generalną, taką właśnie za grzechy niewyznane, ewentualnie po prostu do której ze spowiedzi dodać, że przypominają ci się takie i takie sprawy z dzieciństwa, nigdy ich nie wyznałaś, to były jakieś złe rzeczy i chcesz je oddać Panu Jezusowi. Więc jak najbardziej, jeżeli to Ci się przypomina, to tak, wspomnieć o tym, oczywiście raz, tak, przy spowiedzi, zamknąć to, oddać Panu Jezusowi i niech Pan Jezus to weźmie. Jeszcze dwa. Długi numer. Okej. Co Ojciec myśli o programie typu ślub od pierwszego wejrzenia, gdzie tam robią te badania psychofizyczne pod kątem dopasowania, czy to jest dobry pomysł na małżeństwo i czy tak ma wyglądać przyszłość ludzkości? Po pierwsze, nie mam pojęcia, co to jest ślub od pierwszego wejrzenia, w sensie nie oglądałem czegoś takiego, bo ja w ogóle nie oglądam telewizji, bo przepraszam, że to jest chyba coś z telewizji, tak? Ale jeżeli robią takie rzeczy, że dopasowują ludzi pod kątem psychofizycznym, o Boże, błagam, co za w ogóle bzdura. To właśnie, kochani, takie to jest przerażające. Gdzieś czytałem o tych takich badaniach genetycznych, że teraz na przykład jak się robi in vitro, to można sobie trochę zaprogramować dziecko, tak? W takim sensie, że niedługo to będzie tak, że można sobie zaprogramować, jaki będzie miało, tak? Nie wiem, kolor oczu, kolor włosów, w ogóle halo, to jest jakieś w ogóle potworne, a to tylko na marginesie. Tu jest podobnie, tak, kochani, czy da się to zrobić? Znaczy, no pewnie się da, tak? Ale to jest bzdura. Bardzo kocham takie zdanie Jacka Polikowskiego, który mówi tak. Pod względem fizycznym każdy mężczyzna jest dopasowany do każdej kobiety na ziemi. Wiadomo, no, poza jakimiś tam wypadkami jakichś defektów fizycznych, ale generalnie każdy facet, jak się go dobrze przyłoży do kobiety, to każdy facet pasuje do każdej kobiety pod względem fizycznym. Naprawdę, tak to Pan Bóg wymyślił. Natomiast pod względem psychicznym, jak mówi Jacek Polikowski, żaden facet nie pasuje do żadnej kobiety na ziemi. I nigdy nie będzie takich, którzy by pasowali. To, że coś tam można uzgodnić, że coś będzie bardziej podobne, co to zmienia? Jesteśmy mężczyznami i kobietami. Ja wiem, że nam mówią, że to podobno teraz to wszystko to jest tam 78 tysięcy płci i tak dalej, takie bzdury. Nie, jesteśmy różni. Jesteśmy różni i to będzie zawsze niedopasowane. I właśnie na tym polega cały pomysł miłości, że musimy przekroczyć siebie. Więc chodzi o to, żeby w miłości nieustannie przekraczać siebie. I to jest cel miłości, że stajesz się uczącym się służby drugiemu człowiekowi. O to chodzi w miłości. Wszystkie te bzdury do nikąd nie będą prowadziły, tylko prowadzi do jakiegoś układu, który miałby tak naprawdę służyć nie wiadomo czemu. Nie. Oddanie się w miłości drugiemu człowiekowi to jest esencja związku. No właśnie. Ostatnie. Weronika Lubowicka. No nie mogłem tego pominąć. A jak się ojciec ma? Świetnie, dziękuję. I drugie pytanie. Czy Rachel i Ross were on a break, czy were not on a break? Gorące pozdrowienia z Warszawy, Weronika. Ci, którzy oglądali serial, to wiedzą, o co chodzi, czyli czy Ross i Rachel, kiedy się rozstali, potem Ross ją zdradził z tą dziewczyną z Xero, to czy byli na przerwie, czy nie byli na przerwie? We were on a break! To znaczy, czy to była przerwa w związku, czy nie była przerwa w związku? Oh my God, if you say that one more time, I'm gonna break up with you. Więc odpowiem tak. Oczywiście, jako każdy rasowy facet, odpowiem oczywiście, że to była przerwa. We were on a break! Natomiast to, że zrobił źle, oczywiście, że zrobił źle. Kto to widział, żeby pójść do drugiej kobiety, bo akurat nastąpił kryzysowy moment w związku. I to, że oczywiście ona go zostawiła, to ona głupia była w ogóle, bo Ross jest najfajniejszy na świecie w ogóle, czy najfajniejszy jest Chandler, ale w ogóle Ross jest super, a ona też jest super. No i w ogóle oczywiście, że była przerwa, ale to, co on zrobił, to bez sensu zrobił, matko. Ale dobrze, że tak w sumie zrobił, bo dzięki temu było 10 sezonów. I potem się schodzili, rozchodzili, a w końcu się schodzili. Oj, chyba to już wystarczy, bo widzicie, że już doszedłem do takiego stanu, że zaczynam gadać zupełnie bez sensu, tak jakbym w ogóle mówił wcześniej z sensem. Ale ja w ogóle dzisiaj gadam, nie jak najęty. Czyli jak zawsze, powiecie niektórzy. I właśnie dlatego nie lubię tego szóstaka, że on tak ględzi. I tak gada. Co zrobić? No to ja wam chyba bardzo dziękuję. Będzie teraz końcóweczka, a potem się pożegnamy. Moi drodzy, moi mili, bardzo wam dziękuję za kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że się nie wynudziliście i mam nadzieję, że się trochę uśmiechnęliście. I dzięki temu, że was dzień się chociaż trochę rozjaśnił, taki był cel. A może jeszcze dzięki temu też coś zrozumieliście, to już w ogóle byłoby przesuper. A może ktoś pójdzie do spowiedzi po tym odcinku i to w ogóle już byłoby ekstra i mogę umierać. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia w następnym odcinku vlogowym. Będzie następny pewnie we wtorek i to będzie kolejny odcinek z mojej podróży, czyli pewnie będzie Amsterdam i dalej. Jeżeli oglądaliście we wtorek, to wiecie, że już dojechałem do Amsterdamu, w sensie to jest wszystko się wydarzyło parę tygodni temu, ale no, w sensie względem tego, kiedy to oglądacie. To jest wszystko, właśnie, u mnie to jest tak jak z Bogiem i z byciem poza czasem, ale powiedział, nie? Dobra, bo gadam głupoty. Ściskam, błogosławię, pa! Co to było?